To Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy, asystentka Lumi i technik Tibo. Serdecznie Państwa witamy w środę 21 października. Po dzienniku, w którym znajdziemy między innymi informacje o drugiej turze wyborów w Afganistanie, o projekcie porozumienia z Iranem, jak również wywiad RFI z Dalai Lamą oraz po przeglądzie paryskiej prasy z udziałem trzech Piotrów, Błońskiego, Kamińskiego i Brzezińskiego, nadamy codzienny serwis Euranetu, nowości muzyki klasycznej pod redakcją raz jeszcze Piotra, tym razem Kamińskiego, drugą część reportażu Agnieszki Kumor o wystawie poświęconej Brigitte Bardot oraz magazyn literacki Sylwii Gibbs. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei daje wszystkim stronom 2 dni do piątku na podpisanie porozumienia zawartego w Genewie z Iranem przez Rosję, Francję i Stany Zjednoczone. Zgodnie z tym porozumieniem, wypracowanym po 3 dniach trudnych negocjacji, Iran zgodziłby się na przekazanie za granicę, a konkretnie Rosji i następnie Francji, 3/4 swych zapasów wzbogaconego uranu w celu przekształcenia go w uzdatnione paliwo mające służyć celom cywilnym. Rozmowy genewskie rozpoczęły się w poniedziałek w atmosferze konstruktywnej, ale już we wtorek Teheran zażądał wykluczenia z nich Francji pod pretekstem, że nie wywiązała się onegdaj z zawartych z Iranem kontraktów w dziedzinie nuklearnej. Ostatecznie Francja nie byłaby jednak wyłączona z porozumienia, aczkolwiek irański ambasador przy wiedeńskiej agencji nie omieszkał zaznaczyć w środę, iż to Rosja grać będzie pierwsze skrzypce w tej umowie. Dał tym samym do zrozumienia, że zdaniem AFP, że wzbogacanie uranu do 20% odbywać się będzie tylko w Rosji, zaś dopiero potem Francja miałaby przerabiać to paliwo na wkłady do reaktorów irańskich o zastosowaniu głównie medycznym. Mohamed El Baradei zaciska kciuki, jak zwierzał się dziś agencjom, aby ów rozsądny kompromis zaaprobowany został w piątek przez wszystkie strony. Afgańska Niezależna Komisja Wyborcza potwierdziła, że Hamid Karzaj nie przekroczył w pierwszej turze 50% i uznała konieczność odbycia drugiej. Karzaj, któremu przyznano szczodrobliwie 49,67%, by uniknąć upokorzenia, odbył pierwszą rozmowę telefoniczną ze swym rywalem Abdullahem, którego kapitał wzrósł do ponad 30%. Ten ostatni uznał drugą turę za jedyny możliwy scenariusz i odrzucił możliwość wejścia w jakieś układy polityczne z przeciwnikiem, tak by uniknąć ponownego głosowania. Jak wiadomo, pierwsza tura odbyła się 20 sierpnia. Hamid Karzaj, mając u boku wysłannika ONZ Kai Aide i amerykańskiego senatora Johna Kerry'ego, oświadczył, że weźmie udział w drugiej turze przewidzianej 7 listopada, a decyzję Niezależnej Komisji Wyborczej określił mianem kroku naprzód ku demokracji. Na tym kroku, zdaniem komentatorów, zależało jednak głównie Zachodowi, którego zaangażowanie zbrojne w Afganistanie trudno byłoby uzasadnić bez silnej legitymizacji władzy ustanowionej z jego pomocą w Kabulu. Mało kto wierzy jednak, aby w ciągu 2 tygodni w kontekście afgańskiej zimy i sabotażu ze strony talibów udało się przygotować drugą turę, która byłaby bardziej wiarygodna od pierwszej. Rozmieszczenie obserwatorów we wszystkich okręgach wyborczych wydaje się wykluczone. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt uprzedził z góry, że Unia Europejska nie będzie zdolna wysłać na miejsce w tak krótkim czasie wszystkich swych obserwatorów. Sprawniej idzie najwyraźniej odsyłanie do Afganistanu niepożądanych w Europie uchodźców. Specjalnym lotem czarterowym zorganizowanym wspólnie przez władze w Paryżu i Londynie wydalono dziś do ich ojczyzny, z której uciekli przed wojną i nędzą, 27 Afgańczyków, 3 z Francji, a 24 z Wielkiej Brytanii. Samolot wynajęty został przez Brytyjczyków, lecz francuski minister do spraw imigracji, Eric Besson, nie omieszkał skorzystać z okazji, aby pozbyć się 3 afgańskich uchodźców, którym odmówiono prawa do azylu. Mimo jego zapewnień, że francuscy funkcjonariusze w Kabulu zaopiekują się troskliwie wydalonymi z Francji Afgańczykami, lewicowa opozycja i liczne stowarzyszenia uznały ten proceder za haniebny i uwłaczający tradycjom ojczyzny praw człowieka. Do protestów przyłączyła się nawet część polityków rządzącej prawicy. 19 października Jan Chen, dziennikarz redakcji chińskiej RFI, odwiedził Dalaj Lamę w Dharamsali w Indiach, gdzie przeprowadził z nim wywiad. Chiny jako wielki kraj zajmują ważną pozycję na świecie, muszą mu zatem służyć i mu pomagać, powiedział tybetański przywódca duchowy.
Tymczasem jednak, powiedział Dalaj Lama, Chiny nie wypełniają tych obowiązków, ponieważ nie budzą zaufania ze względu na swój reżim i brak jawności politycznej. Nie ma tam wolności prasy, wolności słowa, rząd wciąż powołuje się na tajemnicę państwową, co miało może sens w czasie wojny domowej czy koreańskiej, ale dzisiaj cenzura nie ma żadnego sensu. Zmiana tego stanu rzeczy jest konieczna, by Chiny mogły kiedyś zająć należne sobie miejsce na świecie, mówi Dalaj Lama w wywiadzie dla RFI. Na pytanie o swoją nową sytuację za administracji Obamy, tybetański przywódca duchowy potwierdził, że Chiny próbowały w tej mierze wywierać nacisk na prezydenta USA, który przed listopadową wizytą w Pekinie uznał, że ostrożnie będzie uniknąć z nim bezpośredniego spotkania. Zamierza jednak poruszyć kwestię tybetańską ze swymi chińskimi rozmówcami. Po tej wizycie, mówi Dalaj Lama w wywiadzie dla RFI, ustaliliśmy, że dojdzie do spotkania między nami. Dojdzie do tego pod koniec tego roku lub z początku przyszłego. Dziennikarz RFI zapytał również Dalaj Lamę o ewentualny sojusz tybetańsko-ujgurski w obliczu prześladowań, jakim poddane są oba te narody. Dalaj Lama odpowiedział, że ponieważ Ujgurowie przewidują walkę zbrojną, oddalił się od ich sprawy. Spotkał się jednak trzykrotnie w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Pradze z panią Rebiją Kader, żyjącą na wygnaniu przywódczynią ujgurską. Pani Kader zgodziła się w całej rozciągłości z jego poglądami w kwestii walki politycznej bez użycia przemocy i ogłosiła, że Xinjiang będzie walczyć o autonomię przy użyciu tych właśnie metod. Jej wpływy w szeregach narodu ujgurskiego nie dają się jednak porównać z wpływami Dalaj Lamy, podkreślił dziennikarz redakcji chińskiej RFI, co Dalaj Lama potwierdził.
Sprawę, że słuchają Państwo dziennika RFI. Polska gotowa jest w pełni uczestniczyć w projekcie nowej amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej po zarzuceniu przez Baracka Obamę wariantu poprzedniego wypracowanego przez administrację Busha. Przyjmując w Warszawie wiceprezydenta USA Joe Bidena, premier Donald Tusk zapewnił, że Polska zainteresowana jest współudziałem w projekcie rozmieszczenia 30 rakiet przechwytujących SM-3. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Joe Biden odpiera zarzuty, jakoby Waszyngton poświęcił kraje Europy Zachodniej gwoli polepszenia stosunków z Rosją, wściekle zwalczającą buszowski projekt tarczy. Nie zawarliśmy z Moskwą żadnej umowy kosztem Europy Środkowej, zapewnia wiceprezydent USA. Szwajcaria przyznała się do tego, iż z własnej nieprzymuszonej woli uprzedziła Amerykanów o tym, że Roman Polański wybiera się do Curychu i że zapytała ich w związku z tym, tak na wszelki wypadek, czy aby wydany przez nich w roku 2005 nakaz ekstradycji reżysera nadal pozostaje w mocy. Szereg szwajcarskich mediów i polityków nie waha się od początku łączyć tej szwajcarskiej nagłej nadgorliwości, która owocowała aresztowaniem Polańskiego, z niedawnymi kłopotami Helwetów zmuszonych przez amerykańskie władze do ujawnienia tysięcy tajnych kont Amerykanów uchylających się od płacenia podatków. Tymczasem mecenas Georges Kierzman, adwokat Polańskiego, którego wniosek o zwolnienie z aresztu został we wtorek odrzucony przez sąd w Berlinconie, zapowiedział, że jeśli procedura w sprawie ekstradycji będzie się przeciągać, jego klient może się zdecydować na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, aby tam wytłumaczyć się samemu ze sprawy sprzed 32 lat dotyczącej seksualnego wykorzystania nieletniej, jako że zdaniem Kierzmana Polańskiemu nie brakuje argumentów na swoją obronę. Silvio Berlusconi udał się tymczasem z wizytą prywatną do Rosji, by uściskać swego przyjaciela Władimira Putina, ku zgrozie włoskiej opozycji zadającej głośno pytanie, w jakim to kraju świata szef państwa pozwala sobie na takie tajemnicze, prywatne podróże. W tym samym czasie w Parlamencie Europejskim Berlusconiemu udało się uniknąć o włos jednym głosem przyjęcia rezolucji na temat pluralizmu i przeciwko koncentracji w mediach dotyczącej teoretycznie całej Europy, lecz w wymierzonej w szczególności przeciwko niemu, cieszącemu się nie od dzisiaj przydomkiem sua emitenza. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Nieco starsi nasi słuchacze pamiętają doskonale Bernarda Guetta. Ten korespondent Le Monde w Warszawie w okresie Solidarności był jedynym francuskim dziennikarzem i jednym z niewielu na świecie, którzy naprawdę wiedzieli, co się w Polsce dzieje. A w prasie francuskiej jego korespondencje były odtrutką na oczajduszną propagandę, jaką uprawiał ówczesny warszawski korespondent Le Figaro Bernard Marguerite, któremu, jak wiadomo, wykryto niedawno współpracowniczą przeszłość. Z Warszawy Bernard Guetta pojechał pewnie w nagrodę do Waszyngtonu, gdzie oczywiście nudził się jak mops, następnie zaś do Moskwy, gdzie zakochał się nieprzytomnie w Gorbaczowie, co nie przeszło mu po dziś dzień. Ostatnią dekadę komunizmu ma więc niejako wypaloną w sercu i głowie. Poczytajmy więc z niejaką melancholią, co pisze dzisiaj w Libération o nadchodzącej rocznicy upadku muru berlińskiego. Guetta pisze, że słusznie świętować będziemy wyzwolenie Europy Środkowej i upadek systemu, którego pierwszymi ofiarami byli sami Rosjanie. To zwycięstwo wolności, stwierdza nasz komentator, było jednak klęską inteligencji. Nikt albo prawie nikt nie chciał dojrzeć nadchodzącego upadku komunizmu. Margaret Thatcher i François Mitterrand zauważyli, jakim przełomem była nominacja na stanowisko przywódcy partii sowieckiej człowieka tak nowego jak Michał Gorbaczow. Kilku naukowców, głównie amerykańskich, dostrzegło też charakter jego reform gospodarczych i politycznych, równie przełomowy jak raport Chruszczowa. Niektórzy korespondenci prasowi w Moskwie opisywali to, co nazwałem wówczas w Le Monde śmiercią sowietyzmu. Byliśmy jednak wyjątkiem potwierdzającym regułę. Strach, będący spoiwem totalitaryzmu, cofał się z tygodnia na tydzień. Armenia, a wkrótce inne republiki sowieckie rzucały wyzwanie władzy centralnej, domagając się najpierw autonomii, a potem niepodległości. W oczach sowietologów nie ważyło to jednak nic. Gorbaczow mógł sobie zachęcać prasę, by mówiła prawdę, mobilizując kraj do przemian, o których wiedział, że są konieczne i nieuniknione. Mógł sobie zorganizować pierwsze pluralistyczne wybory w dziejach Związku Radzieckiego i nakazywać bezpośrednią transmisję z pierwszego parlamentu, gdzie zasiadał Andrzej Sacharow. W niczym nie naruszało to pewności, że pod komunizmem nic się zmienić nie jest w stanie, pisze Bernard Guetta, już w tym zdaniu ujawniając brak precyzji. Pod komunizmem istotnie nic się zmienić nie mogło. Zmiany wymagały bowiem jego obalenia. Czytajmy jednak dalej pełne nostalgii wspomnienia Bernarda Guetta. Dogmat brzmiał, że Gorbaczow chce oszukać wolny świat, by go rozbroić, że komunizm jest niereformowalny, patrz wyżej, a po ulotnej chwili złudzenia przyjdzie brutalna normalizacja. Ślepota była tak powszechna, pisze komentator Libération, że mój przyjaciel z New York Timesa, Ab Bromberg, jeden z najwybitniejszych znawców świata komunistycznego, wykrzyknął: nie mówcie, że to się nie dzieje, ponieważ dziać się nie powinno. Dlaczego jednak ci, co to spostrzegli, uważani byli wówczas za użytecznych idiotów na usługach KGB? Pyta w Libération wciąż obolały Guetta. Odpowiedź jest jasna. W Europie, szczególnie zaś we Francji, lewicowi intelektualiści, to w gruncie rzeczy pleonazm, tak się wstydzili swych wieloletnich i głębokich błędów w ocenie komunizmu, że postrzegali w nim demona, równie niezwyciężonego jak samo zło. Nic innego nie mogło przecież aż tak ich oszukać. Reagan i myśliciele rewolucji konserwatywnej nie przypadkiem uczynili ze Związku Radzieckiego imperium zła, gorsze od dyktatur wojskowych, bo nieodwracalne. A tu Gorbaczow próbuje komunizm demokratyzować, dokonać tego, czego niemożliwości dowiodła raz na zawsze praska wiosna. Tym razem inteligencja nie da się na to nabrać. Nie chciała dać temu wiary, jak przedtem nie chciała wierzyć Żydowi, Krawczence i uchodźcom z Gułagu. Tak oto przy wsparciu Reagana i Jean-François Revela przegapiono szansę ewolucyjnego wyjścia z komunizmu zamiast chaotycznej rewolucji. Wystarczyłoby wówczas nieco pieniędzy, znacznie mniej niż miliardy wypłacone kleptokracji Jelcyna, by wesprzeć Gorbaczowa, pozwolić mu zyskać na czasie, przetrwać 2-3 lata potrzebne do zorganizowania demokracji, przekształcenia Związku Radzieckiego we wspólny rynek wzorowany na zachodnim. Wolność nic by na tym nie straciła, świat wiele by zyskał. Z historii można jednak tylko wyciągać nauki, a nie pisać ją od nowa. Konkluduje Bernard Guetta w Libération.
Powiedziałem wyżej, że komentarz ten czyta się z melancholią, choć na usta cisną się słowa mocniejsze, gdyż miłość autora do Gorbaczowa jest ślepa, jak każda miłość. Pomijmy już nawet bardzo nieładne warknięcie pod adresem Jean-François Revela, z którym łatwiej polemizować dzisiaj, gdy już nie ma wśród żywych, niż wówczas, gdy mógł się po mistrzowsku odgryźć, robiąc z napastnika marmoladę. Gorzej, że argumentacja autora niepewnie stoi na nogach, a więcej w niej starych uraz i mitologii niż rozumnej analizy opartej na faktach. Dość przypomnieć 13 stycznia 1991, najazd wojsk sowieckich i 15 zabitych pod siedzibą Radia Wileńskiego. Faktów takich dałoby się znaleźć więcej, by unicestwić świetlaną legendę Gorbaczowa. Nieprawdą jest na przykład opowieść o tym, że tylko niewielu komentatorów zachodnich wspierało Gorbaczowa, a w mediach królowali sceptycy. A teza, że do upadku lemoniadowego Miszy przyczyniło się zachodnie skąpstwo, a nie jego własne błędy, jest zbyt śmieszna, by z nią dyskutować. Niestety musimy się jednak pogodzić z tym, że legenda zawsze zwycięża z faktami. Ryszard III zabił książąt, choć ich nie zabił, komunizm upadł pod murem berlińskim, choć tam nie upadł, a wywołał ten upadek mąż opatrznościowy Gorbaczow, dobry pan, co przecie mógł strzelać, a nie strzelał.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Watykan wyciąga rękę do Anglikanów krytycznie nastawionych do zmian w ich kościele. Czytamy na łamach dziennika Le Monde, który dodaje tytułem wyjaśnienia, że otwartość stolicy apostolskiej na wyznawców kościoła anglikańskiego zbiega się w czasie z rozpoczęciem rozmów z przedstawicielami lefebrystów. Konferencje prasowe w Watykanie są starannie przygotowane i zapowiedziane na długo wcześniej. Inaczej było tym razem. Dziennikarzy zwoływano w pośpiechu, aby poinformować ich o najnowszym postanowieniu podjętym przez stolicę apostolską. W Watykanie powstanie nowa struktura kanoniczna, której zadaniem będzie przyjmowanie wiernych i osoby duchowne wyznania anglikańskiego, niezadowolone z ewolucji, jakiej ulega ich kościół. Przede wszystkim chodzi o zmiany dotyczące moralności seksualnej, zezwalania na małżeństwa osób tej samej płci oraz wyświęcanie kobiet na pastorów i biskupów. Francuski dziennik podkreśla niezwykłość gestu ze strony Watykanu wobec dziesiątków biskupów anglikańskich, kilkuset pastorów i tysięcy wiernych. Aby zostać przyjętym do łona kościoła katolickiego, czy raczej na niej po stuleciach wrócić, należy wypełniać kilka warunków, jakie stawia stolica apostolska wiernym i duchowieństwu anglikańskiemu. William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, podkreśla, że chodzi o to, aby być w całkowitej jedności z kościołem rzymskokatolickim. W najbliższych tygodniach ma być opublikowany tekst zawierający wysuwane przez Watykan warunki. Tekst nazwany Konstytucją Apostolską został podpisany przez papieża Benedykta XVI. W dokumencie zaznaczono m.in., że dawni Anglikanie zostaną ujęci w ramy nowych diecezji pozostających pod bezpośrednim zwierzchnictwem papieża. Pastorzy i seminarzyści anglikańscy, nawet ci, którzy są żonaci, zostaną wyświęceni na księży katolickich. Tym samym zostanie im przyznany specjalny status. Nie oznacza to jakiegokolwiek odstępstwa od zasady celibatu obowiązującego duchownych katolickich. Z kolei biskupi, jeśli chcą zachować swoje miejsce w hierarchii kościoła, to muszą spełnić warunek życia w celibacie. Konstytucja apostolska gwarantuje Anglikanom zachowanie specyficznego dla ich religii dziedzictwa duchowego, co ma przede wszystkim dotyczyć samej liturgii. Watykan, co podkreśla francuski dziennik, wyciąga przyjazną dłoń do około 400 tysięcy Anglikanów w Traditional Anglican Communion, tradycyjnej wspólności anglikańskiej, którzy w 1991 roku odeszli od kościoła anglikańskiego niezadowoleni z wprowadzonych w nim zmian. W 2007 oficjalnie zwrócili się do Watykanu o przyjęcie ich do kościoła katolickiego. Jest to zatem ta najbardziej przywiązana do tradycji, najbardziej konserwatywna część kościoła anglikańskiego. Rzecz jasna, takie otwarcie się Watykanu wobec Anglikanów nie oznacza końca schizmy datującej się w roku 1534. To za zgodą parlamentu angielskiego w owym czasie i prymasa Anglii Tomasza Cranmera ogłoszono niezależność kościoła Anglii Church of England od Rzymu. Pierwszą głową kościoła anglikańskiego został król Henryk VIII, który zlikwidował zakony, zagarnął dobra kościelne, zniósł celibat, zachował kult świętych i do liturgii wprowadził język angielski. Gest Watykanu wobec Anglikanów jest sygnałem czytelnym także wobec innych, przede wszystkim lefebrystów, z którymi Watykan podejmuje rozmowy w poniedziałek 26 października. Rozmowy będą dotyczyły zagadnień związanych z doktryną. Ma to doprowadzić do powrotu lefebrystów pod skrzydła stolicy apostolskiej. Struktury stworzone dla Anglikanów mogłyby ewentualnie służyć za model dla innych tego typu działań. Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, oficjalnie zareagował pojednawczo na perspektywę odejścia z kościoła anglikańskiego niemal 500 000 wiernych z Church of England, do którego należy 77 milionów wiernych. Jednak trudno nie odnieść wrażenia, że taki krok nie tylko osłabia pozycję kościoła anglikańskiego na Wyspach Brytyjskich, ale także, zdaniem Le Monde, rzuca nowe światło na dialog ekumeniczny i na dążenia Benedykta XVI do zjednoczenia kościoła poprzez wcielenie bardziej tradycyjnych nurtów.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
Europa ochrony klimatu rodzi się w bólach, szczególnie gdy trzeba sięgnąć do kieszeni. Na wtorkowym posiedzeniu w Luksemburgu ministrowie finansów Unii Europejskiej dyskutowali o finansowaniu walki z ociepleniem klimatu w krajach ubogich. Głównym owocem tego posiedzenia była w tej kwestii decyzja o przełożeniu decyzji na koniec miesiąca. Chodzi zaś o przygotowanie wspólnego europejskiego stanowiska przed grudniowymi dyskusjami w Kopenhadze nad odnowieniem protokołu z Kioto. Jestem zawiedziony, oświadczył szwedzki minister Joe Borg, przewodniczący zebraniu. Idzie o gigantyczne sumy. Komisja Europejska szacuje potrzeby finansowe krajów ubogich związane z obroną klimatu na 100 miliardów euro rocznie w najbliższym dziesięcioleciu. Kraje uprzemysłowione miałyby dostarczyć im od 22 do 52 miliardów rocznie, a w pierwszych trzech latach od podpisania porozumienia 5 do 7 miliardów. Na posiedzeniu w Luksemburgu mówiono jednak o znacznie skromniejszym wkładzie Unii Europejskiej. Główną przyczyną braku porozumienia w Unii jest pytanie o solidarność wewnątrzeuropejską. 9 krajów na czele z Polską żąda precyzyjnego określenia jeszcze przed konferencją w Kopenhadze ciężarów, jakie ponosić będą poszczególne kraje Unii. Żądają także, by w okresie 3-letniego rozruchu po podpisaniu porozumienia biedniejsze kraje Unii same określały wielkość swojego zaangażowania, a w następnych latach ich wkład miałby być proporcjonalny do otrzymywanych funduszy rozwojowych. Żądania te zostały odrzucone przez Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Danię. Skądinąd Niemcy uważają, że Unia powinna się powstrzymać z określeniem swego wkładu, dopóki inne kraje uprzemysłowione nie ujawnią swoich intencji. W tej sytuacji dyskusję trzeba było zamknąć. Równocześnie z inicjatywy Francji i Niemiec Unia Europejska pragnie zachować możliwość nacisku na kraje rozwijające się, by przyłączyły się one konkretnie do walki z ociepleniem klimatu. Polegałoby to na wprowadzeniu taksy importowej od emisji dwutlenku węgla. Chroniłaby ona europejski przemysł przed nielojalną konkurencją krajów patrzących przez palce na zatruwanie atmosfery. Entuzjastą takiej taksy jest m.in. prezydent Sarkozy, ale Komisja Europejska przygotowała już ze swej strony projekt takiej taksy na wypadek niepowodzenia konferencji klimatycznej w Kopenhadze. Tymczasem jednak Szwecja prezydencka odrzuciła ten projekt. Szwedzki minister środowiska Andreas Carlgren wyjaśnił, że nie można zaczynać od gruźb, jakkolwiek nie należy też wykluczać żadnej opcji. Natomiast w wyniku dzisiejszych dyskusji w Luksemburgu osiągnięto porozumienie w sprawie wyznaczenia pułapów emisji dwutlenku węgla w sektorach transportu lotniczego i morskiego odpowiednio o 10 i 20%.
Był to serwis Euronetu pod redakcją Piotra Obłońskiego, tu Paryż RFI. 29 września w Muzeum Lat 30. imienia Landowskiego w Boulogne-Billancourt pod Paryżem otwarta została pierwsza wielka wystawa poświęcona mitycznej aktorce lat 60. Brigitte Bardot. Przygotował ją z wielkim rozmachem biograf bardotki Henri Jean Servat. Wystawa zatytułowana Brigitte Bardot – Lata bez troski jest okazją do przypomnienia, jaki wpływ postacie stworzone przez aktorkę od naiwnej kobiety dziecka po prowokacyjną, wolną i bezwstydną femme fatale wywarły na obyczajowość lat powojennych. Przypominamy Państwu dzisiaj drugą z trzech audycji, jakie Bardotce poświęciła Agnieszka Kumor.
Gwiazdy ekranu, gwiazdy piosenki. Magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Brigitte Bardot. Pomimo kolejnych sukcesów kasowych, BB wciąż nie czuje się pewnie wśród największych. Odczuwa paniczny wręcz lęk na planie filmu Na wypadek nieszczęścia Claude'a Autant-Lara, gdzie partneruje wielkiemu Gabenowi. Kiedy po raz kolejny Bardotka myli swoją kwestię, a atmosfera na planie stopniowo tężeje, w następnym ujęciu, co mu się nigdy nie zdarza, przejęzycza się sam Gaben. Każdemu może się zdarzyć, rzuca zdziwionemu reżyserowi i mruga porozumiewawczo do sparaliżowanej partnerki. Bardot nigdy nie uczyła się gry aktorskiej. Słynną prywatną szkołę Simona opuściła po pierwszym dniu. Zresztą nie miała się tam czego uczyć. Kino chciało jej świeżości i bezczelności. Chciało jej mitu, a nie jej gry. Publiczność podobnie krytykuje jej sposób ubierania się, jej maniery. Krytycy filmowi rozpisują się na temat braków jej warsztatu, amatorskiego sposobu gry, jeszcze gorszej dykcji, a jednocześnie każdy jej nowy film gromadzi tłumy. Piosenka Dario Moreno staje się przebojem lata 1961.
Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Au foie toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, Brigitte Bardot.
Kiedy na planie prawdy Henri Georges Clouzot po dramatycznej scenie w trybunale zrywają się oklaski całej ekipy, Bardot czuje, że tym razem dowiedzie niedowiarkom, że jest prawdziwą aktorką. Krytycy rzeczywiście zauważają, że umie grać role trudne. Ona sama tymczasem nie może już żyć bez Sami Freya, swego filmowego partnera z prawdy. Mit Bardot fascynuje nie tylko szeroką publiczność. Louis Malle postanawia nakręcić z nią paradokumentalne Życie prywatne, w którym znajdzie się scena irracjonalnej agresji, jakiej ofiarą pada Bardot pewnego dnia w jednym z paryskich szpitali, gdy odwiedza chorą przyjaciółkę. Atmosfera plotek i niezdrowej fascynacji wokół nakręconej w 63. Pogardy Jean-Luc'a Godarda staje się tematem kolejnego paradokumentu paparazzi Jacques'a Rozière'a. Publiczność koniecznie chce widzieć filmowego partnera Bardot, Michela Piccoli, w jej łóżku, a tu jak na złość nic. Łączyła nas wielka przyjaźń i głupie kawały, wspomina po latach Piccoli.
Ne m'embrassez pas davantage, mais éloignez votre visage. Vous finiriez par me tromper, je finirais par vous céder, et je ne veux pas vous aimer. Soyons amis. Demande d'être sage. Je suis sensible et c'est mon âge. Au-delà, je ne garantis rien. Je ne vous connais pas encore bien. Revoyons-nous plutôt demain. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, du courage.
Ne me parlez pas davantage. Vous avez les mains qui voyagent. À votre cou, moi me jeter, non pas si vite, non attendez, rentrez chez vous et me laissez. Restons amis, amis.
Pas davantage.
Vous me bousculez, moi si sage. Vous avez la technique de l'âge. Ça y est, je ne me sens pas bien. Tenez, touchez, j'ai froid aux mains. N'en profitez pas. C'est pas bien. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, du courage.
J'ai tellement peur du badinage. Ne me parlez pas davantage. Vos
paroles viennent se nicher dans mon cœur. Si vous saviez, je ne veux plus vous écouter. Vous, mon ami, aidez-moi davantage.
Oui, davantage.
Je me sens partir dans les nuages. Je suis à la limite sage. Encore un peu et je vois tout danser. Mon cœur en devient fou. Je sens qu'il sera très jaloux. Je vous en prie, encore un peu de courage.
Oui, de courage.
Krytyków oczekujących z niecierpliwością na ukazanie się filmowej adaptacji powieści Morawii podnieca inny smaczek. Spotkanie papieża nowej fali Godarda z gwiazdą wysokobudżetowego kina Bardo. I Bóg stworzył kobietę, uczynił z niej żyjącą legendę. Pogarda wpisała ją w legendę kina, napiszą później. Tymczasem producent nalega, by w filmie znalazła się strawna dawka golizny. Robić film z bebe i nic z niej nie pokazać. Godard ulega naciskom, ale na swój sposób, wykręcając się pamiętnym dialogiem leżącej w łóżku pary. Kochasz moje oczy? Tak. Kochasz moje usta? Tak. Kochasz moje pośladki? Tak. Kochasz to wszystko? To znaczy, że mnie kochasz? Tak. Oto fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Pogarda, reżyseria Jean-Luc Godard, muzyka Georges Delerue.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi. Oui, très. Ça va.
Et mes soeurs, tu les aimes?
Oui, énormément. Tellement, tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul.
Bardo coraz słabiej znosi rolę wcielenia legendy kina. Podczas przerw w zdjęciach na Capri, kiedy inni plażują lub piją Chianti na tarasie wynajętej willi, ona zmuszona jest przemykać pod oknami swego salonu, bo na zewnątrz czyhają wycelowane w jej pokoje obiektywy aparatów fotograficznych rzeczonych paparazzi. Przekleństwo życia prywatnego wszystkich gwiazd na świecie. Fenomen BB od dawna przekroczył już granice Francji. Jeszcze w 1956 została przyjęta przez Elżbietę II. Na przyjęciu w pałacu Buckingham minie się z innym mitem tamtej epoki, Marilyn Monroe. Ale niestety nikt nie uwieczni na zdjęciu owego spotkania dwóch mitów. Może dlatego, że miało ono miejsce w pałacowej łazience. Jaka szkoda, wzdycha po latach rozżalona Bardo na kartach swej autobiografii. W 1965 wyjeżdża do Nowego Jorku na promocję filmu Louis Malla Viva Maria, w którym gra ze swą wielką rywalką Jeanne Moreau. Rywalizacja w życiu zawodowym nie przeszkadza, że zgodnie zaśpiewają w duecie film. filmową piosenkę Ach, te panienki z Paryża.
Deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah, comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. 10 fois 100 fois 1, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune.
Na amerykańskiej premierze filmu Viva Maria tuż obok twarzy Bardot wybucha flash aparatu fotograficznego. Z odklejoną siatkówką i czarną opaską na prawym oku spędza wolny czas w swym luksusowym apartamencie między jedną konferencją prasową a drugą. Apartamencie, którego zresztą będzie literalną więźniarką. Kiedy przyjaciele wypuszczają się na miasto, by poznawać Nowy Jork by night, Bardot wcina samotnie kawior w swoim pokoju. Ciągłe napięcie w prywatnym i zawodowym życiu Brigitte Bardot kończy się kilkoma próbami samobójczymi. W 72 traci kontrolę, wypija dziennie 2 butelki szampana i 3 litry czerwonego Bordeaux, jak wyznaje z pełną otwartością w swych wspomnieniach. Każdą wolną chwilę spędza w swej nadmorskiej posiadłości na lazurowym wybrzeżu nazwanej La Madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé. Perte de l'été qui depuis s'en est allée. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira. À courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Siódma wyprawa śladami hrabiego de la Pérouse, o której mówiłam kilka tygodni temu, wróciła na Nową Kaledonię z uczuciem zawodu, mimo niewątpliwych odkryć. Wyłowiono z morza ponad 400 przedmiotów, niewielką część tego, co kryje gruba warstwa koralu. Rozpoczęto ekspertyzę kompasu, naczyń, armaty, przede wszystkim sekstantu z wyrytym na nim nazwiskiem niejakiego Merciera, który, jak zaświadczają archiwa, pożyczył ten przyrząd nawigacyjny Królewskiej Akademii Marynarki. Nadal jednak nie ma niezbitej pewności, że wrak okrętu, który zatonął, jak się przypuszcza, 215 lat temu u wybrzeży wysepki Vanikoro, to Bussola, fregata największej ekspedycji naukowej epoki oświecenia. Na jej pokładzie i na pokładzie astrolabu znajdowało się ponad 200 znanych naukowców i artystów oraz załoga pod dowództwem wielkiego żeglarza La Pérouse. Losami ekspedycji interesowano się tak żywo, że król Ludwik XVI pytał tuż przed egzekucją, czy są wieści o panu de La Pérouse. Najnowsze wieści nie odpowiadają jednak nadziejom na wyświetlenie tajemnicy zaginionej ekspedycji. Wyprawa zorganizowana wespół z francuską marynarką nie potwierdziła tożsamości ofiar katastrofy. Nie odnaleziono żadnego osobistego przedmiotu hrabiego de La Pérouse. Natomiast w rozmowach z Kanakami zamieszkującymi Vanikoro powróciły przekazywane z dziada pradziada opowieści o rozbitkach, którzy założyli tu obozowisko i budowali wielki statek. Historia zapaleńców, którzy marzą już o następnej wyprawie na Vanikoro, mogłaby się stać jednym z tematów reportaży, które wydała oficyna Noir sur Blanc. Margot Carlier zebrała je w książce, którą zatytułowała Życie jest reportażem. Czy dlatego, że jest tak ciekawe jak reportaż, a może nawet powieść? Tym bardziej, że podtytuł książki brzmi Antologia polskiego reportażu literackiego. Oto odpowiedź Margot Carlier.
Mnie głównie interesowała literackość tych tekstów i to, że ludzie, o których są te reportaże, są właściwie osobami pozornie banalnymi. To znaczy każdy z nas mógłby właściwie być bohaterem takiego reportażu.
Jak powstawała ta książka? Przypuszczam, że złożyły się na nią pani doświadczenia jako tłumaczki właśnie reportaży.
Tak, to znaczy ja już od bardzo dawna tłumaczę Hannę Krall i od pewnie równie dawna czytam z ogromnym zamiłowaniem Ryszarda Kapuścińskiego. Ostatnio też przetłumaczyłam Wojciecha Tochmana, książkę niezwykle ciekawą o Bośni. I to właściwie początek to była na pewno Hanna Krall, ponieważ jej książka Zdążyć przed Panem Bogiem i Hipnoza wydawała mi się tak dziwna formalnie. Ja oczywiście wiedziałam, że to są reportaże, ale wydawało mi się, że to jest tak zupełnie inaczej pisane, że to nie ma nic wspólnego z tym, co się czyta w gazetach, że to mnie ogromnie zaciekawiła właśnie ta forma. Ja przez długi okres z Hanią Krall rozmawiałam o formie. Ona mi właśnie bardzo wiele rzeczy tłumaczyła. Mówiła, że forma jest niezwykle ważna, że taki właściwie prawdziwy reportaż, dobry literacki reportaż, no to jest właściwie poszukiwanie formy. I potem ona też podsuwała mi różnych innych młodszych jej kolegów, reporterów, podsuwała mi ich teksty. I bardzo często te teksty mnie fascynowały, one były rzeczywiście bardzo ciekawe. I właśnie taki pomysł na tą książkę, no to już miałam od dość dawna. A w 2003 roku w Szwecji wyszła też taka antologia polskiego reportażu pod redakcją Macieja Zaręby, której tytuł był Uwertura do życia, czyli coś z tym życiem jednak jest w odniesieniu do reportażu. I wtedy pomyślałam sobie, że to jest najwyższy czas, żeby coś takiego zaproponować i zaproponowałam ten właśnie projekt literacki wydawnictwu Noir sur Blanc i dyrektorka Vera Michalski podeszła z dosyć dużym entuzjazmem do tego pomysłu. No i potem byłam kilkakrotnie w Polsce, czytałam masę różnych reportaży i wybór był bardzo trudny, no bo przy redagowaniu takiej książki, w której tutaj akurat w tej mojej jest 12 reportaży, no to niestety trzeba było bardzo wiele tekstów odrzucać i to rzeczywiście robiłam z wielkim bólem.
A jakie były kryteria wyboru?
Kryteria wyboru były właściwie dwa albo trzy. Pierwszym to była literackość tekstu. Chodziło mi o teksty skomponowane niebanalnie. Ich uniwersalność I jednocześnie do kompozycji potem potrzebne mi było jakieś takie coś, jakieś łącze. I tym właśnie połączeniem to była Polska. To znaczy wybierałam takie reportaże, gdzie coś o tej Opolsce jest. To się absolutnie nie musi dziać w Polsce, ale albo punktem wyjścia, albo gdzieś jakimś takim tematem czy motywem przewijającym się jest Polska.
Czy chodziło właśnie o to, żeby zainteresować i ukazać Polskę czytelnikom francuskim?
Nie, właśnie, że nie. Dlatego, że jak mnie się pytają ludzie, czy to jest książka o Polsce, odpowiadam, że nie, że to jest książka o życiu z Polską w tle. Dlatego, że z tej książki nie można się właściwie dowiedzieć, czym jest Polska dzisiaj, jak żyją w Polsce ludzie. Natomiast można się wiele dowiedzieć w myśle o człowieku.
Kilka nazwisk autorów, których tak. Pani wydrukowała?
To jest 12 reportaży zaczynających się od Mariana Brandysa, a kończących się na zupełnie współczesnych autorach. Ostatni pani Anny Bikont i Joanny Szczęsnej jest z 2004 roku. Autorzy najważniejsi, znaczy wszyscy są bardzo ważni, ale jest tam oczywiście Marian Brandys, Ryszard Kapuściński, Hanna Kral, Beata Pawlak, Lidia Ustałowska, Piotr Głuchowski, Irena Morawska, Włodzimierz Nowak, Mirosław Bańnasiak i Monika Piątkowska, Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł.
Czy w literaturze francuskiej, w literaturze faktu istnieje jakiś odpowiednik polskiego reportażu, który nazywa się literackim?
No, wydaje mi się, że nie w takiej formie. To znaczy na pewno nie jest tak publikowany jak w Polsce, dlatego że te reportaże, które są zamieszczone w antologii, to one ukazują się w Gazecie Wyborczej, w dodatkach do Gazety Wyborczej. To mi się wydaje bardzo ciekawe, dlatego że ja tutaj nie widzę w prasie francuskiej takich publikacji, tekstów tak literackich. Tutaj jest w tej antologii reportaż Ireny Morawskiej, pod zresztą bardzo ładnym tytułem, jak Emilkę z Kalabrii od złej pani wykradłam. To jest reportaż, który ma ponad 40 stron i to się czyta rzeczywiście jak jakąś taką powieść przygodową niemalże.
Tego we Francji nie ma, ani w literaturze frankofońskiej na ogół. To znaczy można mówić o polskiej szkole reportażu, tak jak pisze w dzienniku Le Soir Jurek Kuczkiewicz, nazywając zresztą pani książkę arcydziełem. Co ma właśnie specyficznego ta polska szkoła reportażu?
Wydaje mi się, że z główną specyfiką to jest właśnie takie poczucie i poszukiwanie formy. Specyfiką to są nie tematy, dlatego że właściwie te reportaże polskie mogą być o wszystkim. Mogą być o zwykłym, banalnym człowieku, takim każdym z nas, albo mogą być o ludziach bardzo znanych. W tej antologii reportażu jest bardzo ładny tekst, na przykład o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu, który zresztą nazywa się Onieśmielenie. I autorki tekstu, pani Bikont i pani Szczęsna, nie piszą o tym, jak wielkim poetą był Czesław Miłosz, jak wielką poetką jest Wisława Szymborska, tylko właściwie tak cały ten reportaż opiera się na takiej właśnie banalnej ludzkiej cesze, jaką jest nieśmiałość, onieśmielenie. I cała kompozycja tego reportażu opiera się właśnie na tym takim specyficznym bardzo stosunku Szymborskiej do Miłosza. I polski reportaż, o tym zresztą często mówi i nawet pisze Hanna Kral, jego specyfiką jest to, że tam właściwie dochodzi do zatarcia takich granic literackich, że ten reportaż jest pisany tak jak literatura, nie jak literatura faktu, tylko jak rzeczywiście no, prawdziwa literatura. Niektóre, jak się czyta te niektóre reportaże, to właściwie jeżeli się nie wie, że tu chodzi o reportaż, czyli o dokument, to czytelnik może się pomylić i właściwie często się myli i uważa, że to są po prostu zwykłe, że to są nowele literackie. Także ta forma jest ogromnie ważna.
Była to rozmowa z Margot Carlier na temat opracowanej przez nią antologii polskiego reportażu literackiego pod tytułem Życie jest reportażem, wydanej przez oficynę Noir sur Blanc.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Ktokolwiek grywał na cztery ręce transkrypcję kwartetów Beethovena, pasji Mateuszowej Bacha czy wstępu do Tristana i Izoldy, wie doskonale, jak pokolenie naszych prapradziadków XIX wieku, dla których była to często jedyna dostępna forma obcowania z żywą muzyką, że transkrypcja to zarówno sztuka wtajemniczenia, jak w literaturze sztuka przekładu, wymagająca czasem więcej inteligencji i wrażliwości, by ująć to paradoksalnie, niż samo tworzenie, jak i nade wszystko akt miłości. Dwaj tegoroczni solenizanci, Händel i Haydn, cierpią niezasłużenie na niemal równy niedostatek miłości, zapewne płacąc za nie dość dramatyczne życiorysy i nieprzyzwoitą płodność twórczą, z której nie wyłania się parę powszechnie uwielbianych hitów typu Adagio Albinioniego, którego nie napisał nawet Albinioni, tylko dwudziestowieczny handlarz kitem. Haydn może się przynajmniej pocieszyć w tym jubileuszowym roku kilkoma mocnymi nagraniami. Dyskusyjne, lecz wulkaniczne pory roku Harnoncourta, Siedem słów Chrystusa, Bryggena, płyty kwartetów Szupancicha i Jerozolimskiego, ale wielkiego Händla zbytnio się nie rozpieszcza. Mikropocieszeniem może być ów akt miłości ze strony pary francuskich klawesynistów Chaniego i Nadzi Le Saunier, którzy przełożyli niektóre z jego scen operowych i operatoryjnych oraz przebojów w stylu Water Music na dwie ćwierkające klawiatury. Z płyty wydanej przez ORF posłuchajmy Veni Turbini z opery Händla Rinaldo. I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
I don't care what you do, I don't care what you say, I don't care where you go, or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money, and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby,